profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, świeżo po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, po tym szczycie, który był ważny, jak mówią uczestnicy, dla budowy porozumienia wokół euro i wokół tego, co się dzieje dzisiaj z Unią Walutowo-Bankową. Premier Donald Tusk mówi o tym, że trzeba jednak przyspieszyć porozumienie w sprawie przystąpienia do strefy euro, bo albo będziemy na obrzeżach Europy bez euro, albo też nawet w tym trudnym czasie wejdziemy do strefy euro, by być w jądrze Europy.
Po każdym szczycie szefowie rządów i głowy państw twierdzą, że był on przełomowy i bardzo ważny, a później okazuje się, że nie zapadają na nim żadne konkretne decyzje. Jeśli mowa o przyspieszeniu, to nie ma tutaj podanej konkretnej daty. Premier Donald Tusk zapowiedział, że musi podjąć decyzję o przyjęciu euro i ta decyzja jest warunkowana dylematem, czy chcemy być sercem Europy, czy państwem peryferyjnym. No jest to też wyjątkowo fałszywe. Należy się zastanowić, czy na przykład Wielka Brytania, która nie ma euro, Szwecja, która nie ma euro, są państwami peryferyjnymi. Ponadto oczywiście w traktatach z Polską zapisano, że Polska przyjmie walutę euro, ale nie dookreślono daty, kiedy to się stanie. Dlatego mamy tutaj drzwi otwarte i nie musimy sami sobie tego nakreślać. Tak naprawdę to zwycięzcą tego szczytu są Niemcy, które uzgodniły szczegóły Unii Bankowej i zwyciężyła tutaj koncepcja niemiecka, czyli Europejski Bank Centralny będzie kontrolował około 150 do 200 banków w Eurolandzie, ale inne banki będą mogły się do tego przyłączyć. Nasza delegacja tradycyjnie już nie miała sprecyzowanego stanowiska. Premier Tusk stwierdził, choć należało się spodziewać, czego Niemcy chcą, stwierdził Tusk, że musi to skonsultować z Narodowym Bankiem Polskim, ministrem finansów, nadzorem finansowym, etc., etc. Anglicy i Czesi od razu odrzucili te propozycje. I to jeśli idzie o kwestie euro i przyjęcia i szermowaniem akurat tym argumentem, że Polska i tak musi euro przyjąć. No, z jednej strony w dyplomacji istnieje zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać, ale z drugiej równie ważna zasada jest stosowaną, rebus sic stantibus, czyli zasada zmiennych okoliczności. Przypomnijmy, że w świetle prawodawstwa unijnego za 2 lata powinny być już zrównane dopłaty dla rolników we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. I to miało być zgodne z artykułem 12 i 33 Traktatu Unii Europejskiej. To się nie stanie, jak wiem. Wobec tego, skoro jedna strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to po co aż tak się śpieszyć? A ta tak zwana Zielona Wyspa, mocno przereklamowana, jaką miała być Polska, właśnie stała się ona lekko taką seledynową, dzięki temu, że nie przyjęliśmy waluty euro, a pozostaliśmy przy złotym.
Panie profesorze, to jeszcze jedna opowieść, tym razem o wraku TU-154M. W zeszłym tygodniu minister Sikorski poprosił Catherine Ashton, szefową dyplomacji unijnej, o to, by na szczycie Rosja-Unia Europejska domagała się zwrotu tego wraku dla Polski. Tym stanowiskiem, to druga odsłona, tym stanowiskiem skrajnie zdumiona jest Federacja Rosyjska i to stanowisko zostało przekazane stronie polskiej, na co minister Sikorski mówi, że Polska niezmiennie domaga się realizacji obietnicy byłego prezydenta Miedwiediewa, że wrak TU-154M wróci do Polski. Premier mówi, że tym zajmuje się minister Sikorski, ale dzisiaj także premier powiedział, że stanowisko Rosji w sprawie zwrotu wraku bywa wyrażane w sposób arogancki. Co takiego się dzieje, panie profesorze, że nagle Radosław Sikorski i Donald Tusk przedstawiają to, umiędzynarodowiają sprawę wraku i jak rozumiem, także powinni umiędzynarodowić sprawę czarnych skrzynek, które są także własnością Rzeczypospolitej.
Sądzę, że wszystko to pachnie amatorszczyzną. Niestety, polityka zagraniczna Polski jawi się jako niezwykle amatorska. Trzeba przypomnieć, że wcześniej pan minister Sikorski na Twitterze poinformował, że rozmawiał z Hillary Clinton, a także z ministrem Ławrowem w trakcie posiedzenia NATO-Rosja na temat właśnie zwrotu wraku. To nie dało żadnych pozytywnych rezultatów. Później informuje, tak jak ojciec wspomniał, że rozmawiał, czy zamierza rozmawiać z Catherine Ashton. Dowiadujemy się, że nie ma tutaj mocnego sygnału wsparcia ze strony premiera, więc nie jest to mocny głos całego rządu. I tak naprawdę te kroki pokazują, że to są bardziej zabiegi PR-owskie niż realna polityka zagraniczna. Najpierw powinno się uzgodnić te stanowiska, w kuluarach także kanałami mniej oficjalnymi uzgodnić to ze stroną rosyjską, a to zdanie przytoczone przez ojca, że MSZ Federacji Rosyjskiej oświadcza, że jest skrajnie zdumiony, to oznacza, że w języku dyplomacji, że tak naprawdę polską dyplomację postrzega się jako niekompetentną, gdyż wcześniej trzeba było na ten temat przynajmniej sondować, a jeśli premier Tusk na to wszystko odpowiada oficjalnie, że nie ma zdania w tej sprawie i minister Sitorski wyspecjalizował się w niej samodzielnie, no to tak naprawdę zostawia ministra spraw zagranicznych samemu sobie i ta kwestia pozostaje jako w próżni zawieszona w powietrzu. Jakkolwiek premier Tusk daje też drugiej stronie czytelny sygnał, twierdząc, że przetrzymywanie wraku samolotu Tu-154M stawia Rosję, cytuję, w dwuznacznej sytuacji. Co to znaczy? To znaczy, że Rosja była do tej pory w jednoznacznej sytuacji. Twierdziliśmy, że był to tylko wypadek i kawałek brzozy spowodował tak straszną tragedię. W dwuznacznej sytuacji to w języku dyplomacji czy w ustach premiera oznacza, że teraz można przyjąć i drugą wersję, wersję niekoniecznie wypadkową, skoro Rosja odmawia wydania tegoż wraku. Ale ja sądzę, że tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, o czym mówiłem, Sikorski, Rosja, NATO i przekazywanie tych informacji na Twitterze, co powtarzam, pachnie amatorszczyzną, a z drugiej pewnego rodzaju rozgrywka w łonie samego rządu. Nie jest tajemnicą, że część osób Platformy, określana jako konserwatywna, pragnie stworzyć takie mocniejsze skrzydło, być może chce stać się jądrem pewnego nowego bytu politycznego, stąd sygnały do prawej strony sceny politycznej, aby zwrócić na siebie uwagę.
Panie profesorze, to jeszcze typowo polskie podwórko. Głosami koalicji rządzącej Sejm odrzucił dzisiaj obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Chodzi o lekcje historii. Po wprowadzeniu reformy do szkół obowiązkowe lekcje historii dotyczą tylko tych, którzy będą zdawać ten przedmiot na maturze. Dotyczy to około 5% Polaków. Panie profesorze, jest historykiem. Jak pan przyjmuje tę decyzję Sejmu Rzeczypospolitej, który głosował za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego, pod którym podpisało się 150 tysięcy obywateli państwa polskiego i nad którym Platforma Obywatelska nie chce się nawet pochylić?
Jest to zdumiewające i oburzające. Wszyscy wiedzą, że historia jest nauczycielką życia i to nie tylko normalni obywatele, ale powinien wiedzieć o tym przede wszystkim pan premier, który jest z wykształcenia historykiem, pan prezydent Komorowski, który też jest z wykształcenia historykiem. Doszli do pewnego pułapu, czy też jak niektórzy mówią, zrobili karierę, korzystając między innymi z tej wiedzy, a innym zamykają drzwi, aby mogli w ten sam sposób przejść ścieżkę edukacyjną. No, jest to niesłychane w obliczu prowadzenia polityki narodowej w innych krajach Unii Europejskiej, jak chociażby w Niemczech czy we Francji, gdzie kładzie się na to bardzo duży nacisk. Od tego uzależnia się także przyznanie obywatelstwa. Myślę tu także o kształtowaniu świadomości narodowej. W obliczu tego, jak inne państwa prowadzą politykę historyczną, jak chociażby Rosja, czy też Unia Europejska, która buduje specjalny dom historii Europy, gdzie zamierza nie tylko nauczać, ale jak sądzę indoktrynować społeczności Unii Europejskiej, my tak naprawdę sami pozbywamy się edukacji rodzimej, edukacji narodowej. To jest nie do zaakceptowania.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem popołudniowego wydania Aktualności Dnia był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.